Gdańsk. Słuchaj od rana.
7 minut po godzinie 10. Jacek Naliwajek, witam serdecznie. Jeszcze letnie wydanie audycji Ludzie i Pieniądze, bo jesień dopiero o 16 rozpocznie się. Jutro będzie pierwsze jesienne wydanie audycji naszej ekonomicznej. Goście audycji Ludzie i Pieniądze to Robert Raszczyk, Brand z Polska.
Dzień dobry.
Roman Walasiński, prezes Swissmedu.
Dzień dobry.
Doktor Dariusz Wieczorek, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.
Dzień dobry.
Łukasz Żelazki, prezes Agencji Rozwoju Pomorza.
Dzień dobry.
A dzisiaj jest dzień bez samochodu, panowie. Nie będę pytał, który z was przyjechał na rowerze albo komunikacją zbiorową, bo ja sam musiałbym najpierw uderzyć się we własne piersi, że przyjechałem samochodem, to co będę udawał jakiegoś mądrzejszego albo jakiegoś lepszego. Ale o samochodach chciałbym, żebyśmy porozmawiali i porozmawiali troszeczkę dłużej. PiS elektryzuje auta. Dzisiejszy artykuł w Gazecie Wyborczej. Rząd szykuje nowe podatki na auta z silnikami spalinowymi i ulgi dla nabywców aut elektrycznych. W przyszłym tygodniu Ministerstwo Finansów ma przedstawić projekt opłaty rejestracyjnej nowego podatku dla posiadaczy samochodów osobowych. Jego wysokość tej opłaty rejestracyjnej będzie zależna od wieku pojazdu, pojemności silnika i normy toksyczności spalin spełniających przez ten silnik. Opłata funkcjonowałaby jednocześnie z podatkiem akcyzowym. Jej wysokość powinna być akceptowalna społecznie, zapowiada resort energii. Te wpływy z tego podatku rejestracyjnego, od rejestracji mają zasilić budżety gmin, bo te w zamian zniosą podatki od nieruchomości, na których będą budowane stacje do ładowania aut elektrycznych. W 2025 roku mamy mieć w Polsce ponad 1 000 000 aut elektrycznych. Takie są plany rządu. Uda się zrealizować, nie uda się? No, tytułami naukowymi zacznijmy. Doktor Wieczorek.
Mam takie poczucie, że tutaj najważniejsza informacja w tym komunikacie, który właśnie usłyszeliśmy, brzmi, że będą wyższe podatki na posiadaczy aut osobowych spalinowych. Właściwie no, innych aut w tym momencie nie ma, tak? Czyli niż spalinowe. No, są oczywiście hybrydowe, jest tam garstka elektrycznych, natomiast jak jeździmy samochodami, no to przecież nie na prąd, tylko na benzynę głównie, prawda? I to jest, zdaje się, główna przesłanka wprowadzenia tego właśnie podatku. Oczywiście...
Czyli pan bardziej uważa, że to jest kij niż marchewka?
Myślę, że to jest pic na wodę trochę.
A dlaczego?
Dlatego, że nie ma podatku, nie ma w Polsce, zresztą na świecie, zbyt wielu pojazdów innych niż spalinowe. A więc wprowadzenie opłaty na pojazdy spalinowe i oczywiście tam normy toksyczności się pojawiają i tak dalej, tutaj argumenty ekologiczne. Jest to po prostu sposób na dorzucenie jeszcze jakichś tam wpływów dodatkowo do budżetu. Ja nie mówię, że to jest coś...
Ale do budżetu samorządu. Tak.
Znaczy, no, jeżeli to ma być doliczone do akcyzy... Aha, no rozumiem, że akcyza będzie w tym momencie...
Akcyza będzie.
Tak, ale że akcyza będzie w tym momencie po prostu rozdzielana w jakiś sposób, no ale to są rozliczenia pomiędzy budżetami wewnątrz administracji publicznej.
Łukasz Żelazki?
Tak, trochę się irytuję, bo
dlaczego?
Bo jak zwykle prawda jest chyba bardziej skomplikowana niż artykuły czy politycy nam próbują to wyjaśnić. Szanowni Państwo, gdzie jest dowód, że prąd zużywany przez samochody elektryczne jest prądem czystym ekologicznie? Nasza energetyka, która w założeniu ma być oparta na węglu, tak, na jednym z najbardziej brudnych źródeł pozyskiwania energii elektrycznej. Ma być rozwijana wręcz w oparciu o ten węgiel. Nagle ma zasilać samochody elektryczne. Chciałbym zobaczyć naukowe opracowanie, które udowodni mi, że taki samochód jest bardziej ekologiczny od samochodu z nowoczesną technologią spalania wysokoenergetycznych węglowodorów. Tak? Od tego bym zaczął. Bo rzeczywiście, jeżeli tego dowodu nie ma i się nam nie przedstawi, to rzeczywiście można podejrzewać, tak jak pan powiedział, że chodzi jak zwykle o pieniądze.
A może chodzi o to, żeby rozpędzić tę naszą gospodarkę dzięki autom elektrycznym. Okay. No, taki jest zamiar.
Dobrze.
Taki, tylko... Panie prezesie, taki okay. jest zamiar, który przedstawił minister, wicepremier, minister Morawiecki, mówiąc o tym, że w tym 2025 roku po polskich ulicach ma jeździć ponad milion aut elektrycznych, że to będzie koło zamachowe dla części naszej gospodarki, że to będzie koło zamachowe dla innowacyjności, dla wytwórczości,
no ja mam niestety,
dla budowania takiej nowoczesnej technologii polskiej.
Mam niestety podejrzenie, że to będzie głównie koło zamachowe do uzasadniania trwania naszej energetyki węglowej, a nie innowacyjności w kreowaniu samochodów elektrycznych. Zdaje się, że technologie już dziś na świecie funkcjonuje. I bym chciał, znaczy ja bym w to uwierzył, gdyby nie szermowano w rozmowach na temat samochodów elektrycznych argumentem ekologicznym. Bo w przypadku polskim mam głębokie przeświadczenie, że on jest nietrafiony.
Mhm. Ale tutaj ja nie użyłem chyba argumentu ekologicznego.
Padał.
Toksyczność.
Toksyczność, a to przy opłacie rejestracyjnej tej będzie uzależniona od toksyczności. Ale to chyba normalne, to chyba dobrze, że będzie uzależniona, jeśli taka opłata będzie wprowadzona, toksyczności spalin
oczywiście.
Samochodu
ja bym chciał
osobowego,
tylko, żeby
który będzie
rejestrowany. Ta toksyczność była też przeliczona w jakiś sposób na toksyczność wyprodukowanej energii w kopalnianych elektrowniach.
Pod kontrolą, panie prezesie.
Chciałbym, żeby to zadziałało.
Panie prezesie, z tym wszystkim. Tam jednak energetyka chyba szybciej się modernizuje niż samochód 15-letni sprowadzony
z Wielkiej
z Niemiec.
Brytanii zamknięto ostatnią kopalnię węgla niedawno. Kamiennego.
Co nie znaczy, że nie używają węgla. Tylko sprowadzają skądinąd. Ale pięknie nam się rysuje spór. Ja czekam na komentarze naszych słuchaczy. 603-06-0606. Prezes Walasiński chce zabrać głos. Krótka przerwa i jest pan pierwszy w kolejce.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Radio Gdańsk, audycja Ludzie i Pieniądze. Łukasz Żelazki, Dariusz Wieczorek, Robert Raszczyk i Roman Walasiński. A mówimy o samochodach elektrycznych, o tej wizji miliona samochodów elektrycznych na naszych ulicach. Roman Walasiński, bardzo proszę.
No właśnie, trochę straciłem wątek, ale powiem tak. Ja oceniam ten program, tę wizję jako doskonały, taki PR-owe zagranie. Jednak to pobudza wyobraźnię. Każdy pewnie chciałby mieć tani w użytkowaniu samochód cichy i taki w domyśle bardzo ekologiczny, ale z drugiej strony wydaje mi się, że tak naprawdę to trochę jesteśmy zapóźnieni, że być może jesteśmy jednym z ostatnich krajów w Europie, który robi w ogóle tę taką regulację podatkowo-biznesową, czy tworzy jakieś warunki, dlatego że tego typu regulacje w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Francji funkcjonują już od paru lat i jakoś nie słyszeliśmy pewnie, że przyniosły nadzwyczajny jakiś skok cywilizacyjny, bądź też innowacyjny.
Ale wszystkie kraje, panie prezesie, wydaje się, że dużą uwagę zwracają właśnie na auta elektryczne i wiele krajów, te, które pan wymienił, Stany Zjednoczone, Republika Federalna, Niemiec, mówił o tym, chcemy zwiększać udział i stawiamy na auto elektryczne w naszych krajach.
I nawet widziałem takie miejsca, nawet miejscowości całe, które są wyłącznie wyposażane, jeśli można tak powiedzieć, w auta elektryczne, ale należą do nich urokliwe miejsca
w
Szwajcarii, w Niemczech, gdzie rzeczywiście kapitalnym uzupełnieniem dla infrastruktury lokalnej, miejskiej, pewnie często nie za dużej, są właśnie elektryczne samochody, gdzie całe dzielnice bądź całe miasta, miasteczka wyłączane są z ruchu i użytkowania samochodów spalinowych i to rzeczywiście jest jakaś taka naturalna kompozycja. Dodać należy również i taką okoliczność, że jeżeli, a pan tutaj prezes zaczął poruszyć temat powiązany w Polsce z produkcją
z energetyką.
Tak, energii w ogóle. Więc ja widziałem takie stacje, które były zlokalizowane nieopodal
elektrowni
wodnych. I to znakomicie funkcjonuje. Więc jeżeli rzeczywiście ten PR, czy te regulacje poszłyby w tym kierunku, to być może jest to szansa dla wielu miejscowości w Polsce z aspiracjami właśnie takimi, które mówią, ok, mamy świetną lokalizację, mamy ładne tereny, chcemy dokonać takiego wysiłku lokalnego, żeby rzeczywiście nasi mieszkańcy i goście korzystali wyłącznie albo głównie z takich aut. To ma sens, to ma sens, ale tak czy inaczej no, uważam, że to będzie bardzo trudne, aby zrealizować jakiś taki duży projekt innowacyjny na miarę jakiegoś takiego poziomu wow, który zachwyci Europę i świat, że jesteśmy tutaj naprawdę.
No poziom wow ma być, znaczy w tym sensie w tych zapowiedziach poziom wow ma być, bo mamy 2016 rok, a za 9 lat w 2025 ma jeździć 1 000 000 samochodów elektrycznych. Ja mówię cały czas o założeniach
ale
rządowych.
Nie chcę przypominać milionowych programów, ale już nie będąc złośliwy.
Ja wiem, ale rozmawiamy o tej wizji.
Wspaniale, no.
Rozmawiamy. Kłopot właśnie w tym wszystkim jest to, że startujemy z bardzo niskiego pułapu, bo dane za 2015 rok, za ubiegły rok, to w Polsce mamy łącznie 427 egzemplarzy samochodów elektrycznych. No, od 427 w ciągu 10 lat musimy dojść do 1 000 000. Robert Raszczyk.
Przy tym temacie chciałbym rozdzielić dwie kwestie, bo widzę, że tutaj, proszę wybaczyć, ale mam takie wrażenie, że mieszamy dwie kwestie. Pierwszą kwestię to jest kwestia typowo biznesowa, a druga kwestia to jest ekologiczna. Pan minister Morawiecki nie jest ministrem środowiska, ochrony środowiska, tylko jest superministrem przede wszystkim do spraw rozwoju. Więc myślę, że tutaj jego słowa dotyczyły przede wszystkim kwestii biznesowych. Jeżeli chodzi o kwestie biznesowe...
Tego koła zamachowego dla gospodarki,
dla
tak?
Dla polskiej gospodarki, dokładnie. I teraz tak, zastanówmy... Kolejne pytanie, które sobie w tym momencie zadaję, bo ja chciałbym to tak na części pierwsze rozłożyć. Dokładnie, na takie klocki. Co przez to miał na myśli? Czy w Polsce mają te samochody jeździć, czy one mają być produkowane? Ja rozumiem, że chodzi mu o to, żeby były produkowane w Polsce.
Tak, to jest główny cel.
Dokładnie, to był jego główny cel, żeby był produkowany. Troszkę zastanawiam się, dlaczego akurat wybrał samochody elektryczne, bo przecież do tej pory u nas w Polsce nie mieliśmy żadnych większych powiązań. Nie było ani żadnej fabryki, która by się w tym specjalizowała. Nie znam również, proszę wybaczyć, ale nie znam również ekspertów od tego typu technologii. Tutaj myślę o innych krajach, które już są dalej w tej kwestii. Dlatego zastanawiam się po prostu osobiście, dlaczego akurat w tym kierunku. Ale jeżeli już, to okej, dlaczego nie? Jeżeli odpowiednie inwestycje poczynić, ludzi przeszkolić i zrobić tutaj fabrykę, to wcale te auta nie muszą jeździć u nas w Polsce. Niech one jeżdżą po świecie. I tam, gdzie energię otrzymuje się z innych źródeł niż przykładowo węgiel. Kolejne pytanie, które mi się nasuwa, to jest, kto będzie takimi samochodami jeździł? Już teraz abstrahując troszeczkę od biznesu, a przechodząc bardziej do kwestii domowego budżetu. Kto takimi samochodami jeździ?
No, ja wiem, już padam słowo, przepraszam, tak? Że wpadam słowo, ale 50% aut administracji publicznej ma z nakazu być samochodami elektrycznymi.
Okej, ale tu chodzi o nakaz bardziej, a ja zawsze wyznaję taką ideę wolnego rynku. Ja bardzo nie lubię nakazów. Nakazy bardzo źle działają. Bardziej na mnie działa i myślę, że na ludzi również prawo podaży i popytu. Jeżeli będzie popyt na tego typu produkty, na tego typu samochody, to oczywiście to koło zamachowe ma szansę się rozkręcić i będą tego efekty. Ale wracam do pytania, kto będzie takimi samochodami jeździł? Przede wszystkim osoby, które jeżdżą krótkie dystanse, które jeżdżą po mieście, na przykład matki dowożące dzieci do szkoły, odbierające je na zajęcia, ludzie, którzy jeżdżą do pracy w obrębie danego miasta. I teraz pytanie, czy ich będzie stać na tego typu produkty? Bo to jest tak, jak kiedyś z technologią, nie wiem, na przykład bardzo drogie telewizory, które kiedyś były, się nie sprzedawały, do momentu, kiedy były tańsze. Więc cena również tego produktu musiałaby być odpowiednio niższa, żeby ludzie, którym zależy na ekologii, a często jest tak, że właśnie ci typowi ekolodzy, oni robią wiele rzeczy dla idei, a nie dla pieniędzy. Więc oni też musi ich stać,
żeby jeździć. Czyli ekolodzy wolą rower i komunikację zbiorową niż indywidualny transport.
Obawiam się, że jeszcze tak. Aczkolwiek sama ta idea z tym kołem zamachowym wcale nie musi być zła. I wcale jakby... I widzę tutaj pewne przesłanki do tego, że to mogłoby się udać. U nas produkcja, a gdzie indziej używanie tego produktu.
Okej, okay, z jednym zastrzeżeniem, tak?
Łukasz Żylewski.
Całkowicie się z panem zgadzam, z jednym zastrzeżeniem. Jeżeli ten popyt i podaż zaczęły się nawzajem równoważyć. Był taki pomysł na wstępie, nie wiem, czy on jest kontynuowany, żeby produkcją tych samochodów zajmowały się spółki Skarbu Państwa. Koncerny energetyczne miały wygenerować spółkę celową, która zacznie produkować takie samochody. Zdaje się, że ten pomysł trochę podupadł, ale pytanie zostało bez odpowiedzi, tak?
Nie. PGE, Enea Energia i Tauron złożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zezwolenie na założenie spółki Electromobility Poland. Informowały te koncerny, że celem spółki będzie konstrukcja i produkcja na masową skalę aut na prąd. Potem zmieniły treść ogłoszenia, że celem spółki będzie tworzenie ekosystemu elektromobilności.
Okej. Dlaczego o tym wspomniałem?
Detal.
Jeżeli te samochody będą dostarczane na wolny rynek przez inwestorów absolutnie komercyjnych, chwała im i pomniki należy stawiać. Natomiast jeżeli to na poziomie dekretu się odbędzie, wietrze klęskę temu przedsięwzięciu.
A to może być koło zamachowe naszej gospodarki? Moment. Zróbmy przerwę, bo musimy wyemitować skrót wiadomości. Po przerwie to pytanie ponowię. Czy to może być? Czy to jest realne koło zamachowe naszej gospodarki? Robert Raszczyk, Roman Walasiński, Dariusz Wieczorek, Łukasz Żylewski i nasi słuchacze po skrócie wiadomości, także wiele SMS-ów naszych słuchaczy postaram się zacytować. Audycja Ludzie i Pieniądze. Dr Dariusz Wieczorek, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Roman Walasiński, prezes Swissmedu, Robert Raszczyk, spółka Brands Polska, Łukasz Żylewski, prezes Agencji Rozwoju Pomorza i nasi słuchacze, którzy piszą bardzo dużo na temat aut elektrycznych. Ekologia rozumiana szeroko musi uwzględniać pozyskanie energii elektrycznej, o czym mówią panowie, a także utylizację tego miliona akumulatorów, gdy trzeba je będzie wymienić. To chyba tam nawet więcej będzie niż milion, bo w każdym aucie wydaje mi się będzie więcej niż jeden akumulator. Wyższe opłaty za toksyczność spalin to uderzy tylko w mniej zamożnych posiadaczy starych samochodów, pisze inny. Tak, no stare samochody nie będą spełniały tych wyśrubowanych norm, w związku z tym ta opłata rejestracyjna zapewne będzie większa. Pan Sebastian pisze, średniej klasy nowe auto, te elektryczne zapewne, nowe auto kosztuje od 80 do 100 tysięcy. Podobnej klasy auto elektryczne kosztuje 150 tysięcy złotych. Nawet jeśli koszt rejestracji spalinowego będzie 2000, to wiadomo, co ludzie wybiorą. Chyba lepszym rozwiązaniem będzie inwestycja w elektryczną komunikację miejską. Gdynia ma już elektryczną komunikację miejską, ma trolejbusy, teraz testuje trolejbusy bez szelek. Z kolei pan Łukasz pisze, jestem fanatycznym przeciwnikiem obecnej władzy, ale pomysł z elektrycznymi samochodami nie wydaje mi się głupi, bo co można powiedzieć o Amerykanach, którzy chcieli wydobywać gaz z skał podziemnych. Rząd świadomie, jeszcze na zakończenie pan Michał, rząd świadomie blokuje rozwój odnawialnych źródeł energii, nie wspiera instalacji fotowoltaicznych, a wymyślił sobie temat zastępczy w postaci aut elektrycznych, aby spółki Skarbu Państwa mogli wydać kasę na badania i rozwój bez produkowania czegokolwiek. Czyli pan Michał podejrzewa, że zarówno spółki, jak i prezesi, o których pisze, że są z nadania politycznego, że to jest będzie wyciąganie kasy. Nie, to ma być koło zamachowe. Czy może być tym kołem zamachowym?
Panie rektorze,
produkcja aut elektrycznych w Polsce.
Jeżeli
Łukasz Żylewski.
System prawny będzie skonstruowany, który także będzie prowokował tą produkcję.
Będzie.
A produkować będą komercyjni, a nie państwowe firmy, to będzie mistrzostwo świata. Szanowni Państwo, zadbajmy tylko o to, żeby nie państwo zabrało się za produkcję tych samochodów. A reszta?
Żeby to nie były państwowe zakłady, o to panu chodzi, tak?
A warunki do tej produkcji niech państwo tworzy. Jeżeli to zagra, wierzę w racjonalność inwestorów.
A to może być koło zamachowe? Powtórzę jeszcze raz. Prezes Agencji Rozwoju Pomorza musi odpowiedzieć na to pytanie.
Jeżeli nie państwo będzie produkowało samochody, to tak. Kropka.
Doktor Wieczorek. Znaczy,
no ja muszę to skwitować, tak jednak, bo mamy tak, z jednej strony oczywiście snucie wizji, czy też prezentacja wizji jest czymś bardzo takim ożywczym. To jest coś bardzo...
Zdecydowanie tak.
To jest coś bardzo fajnego i tutaj pan premier Morawiecki rzeczywiście dużo takiej świeżości w takim myśleniu ogólnogospodarczym wnosi. Natomiast no, z drugiej strony no, wystarczy się przyjrzeć liczbom. Tak? Jeżeli mówimy o milionie samochodów w ciągu 10 lat, czyli to daje tam circa 100 tysięcy samochodów wyprodukowanych
tylko
w Polsce.
Wzrost ma nie być liniowy. Ja cały czas podkreślam, no ma dobrze, nie być no, ale liniowy,
to, ale to oznacza średnio dziennie produkcję około 300 samochodów. Tak? No to ja nie wiem, czy Volkswagen tyle produkuje. Także to niestety, ale liczby po prostu się nie bronią. Tak?
Czyli tutaj ma pan największe zastrzeżenie co do realności tego projektu, tak?
To mi się wydaje
tak?
po prostu niewykonalne.
A czy to może być koło zamachowe, panie doktorze? Czy to może być koło zamachowe?
Może być.
Nie wyjdzie milion, nie wyjdzie 500 tysięcy.
Natomiast jeżeli to będzie jedno, jedyne koło zamachowe, no to tutaj można się spodziewać porażki, dlatego że ryzyko takiej wizji jest, wydaje mi się, dość wysokie jednak.
Mm-hmm. Robert Raszczyk. Ja koło uważam, zamachowe. Cały czas pytam o koło zamachowe.
Rozumiem, że mam odnieść się do tego pytania. Tak, uważam, że to może być. Może, podkreślam. Mm-hmm. Jeżeli będą spełnione odpowiednie warunki, jeżeli będzie popyt na tego typu instrumenty, jeżeli to będzie odgórnie nałożone, że trzeba to produkować i nikt nie będzie chciał kupować tego typu towar, no to wtedy jest to najprostsza droga do klęski. Jeżeli będzie zapotrzebowanie, będą zamówienia, jak najbardziej, dlaczego nie?
Mhm. Będę się trzymał
Roman Balasiński.
Tak, w poprzednim wypowiedzi wydaje mi się, że niestety nie, ale...
Nie będzie to koło zamachowe?
Nie, dla całej gospodarki nie. Natomiast jest to świetny pomysł dla lokalnych władz, lokalnych społeczności, które mogłyby się zorganizować w kontekście, o którym mówiłem wcześniej. Czyli wydaje mi się, że nie będzie... No cały czas tutaj mi jakoś przeszkadza takie proste myślenie polskie. A mianowicie, no ile te samochody kosztują? No mamy przegląd wszystkich brandów światowych i okazuje się, że te samochody są dalej bardzo, bardzo drogie.
Panie prezesie,
Polacy
panie
mają
prezesie,
swoją drogę ale, do motoryzacji, ale która mówi lawety z zachodu i mamy po prostu największą ilość...
No bo jesteśmy biednym społeczeństwem.
Jak tu zrobić mądrze, przeskoczyć?
Ja rozumiem, jeśli mogę dodać tylko to, ja będę się jednak trzymał tego, co powiedziałem wcześniej. Wcale to nie musi oznaczać, że po polskich drogach mają jeździć samochody elektryczne. Że nawiążę to troszeczkę do Kuby. Tam tak samo prawie nikt nie pali, bo ich nie stać na kubańskie cygara. Tak samo może być w Polsce. Możemy je budować. Dlaczego nie? Nie muszą tutaj jeździć. Niech jeżdżą po świecie. Ale przez to u nas gospodarka wejdzie w ruch. Zawsze jest pewien problem z wizjonerami i z ludźmi, szczególnie gdzieś na topie w firmie, którzy mają jakiś pomysł, mówią, że to się uda. Zawsze jest bardzo dużo głosów, które mówią, ale będzie to, ale będzie ten problem i tak dalej.
Jeżeli pan prezes nawiązuje do sytuacji, którą mieliśmy kilkadziesiąt lat temu, a mianowicie polskiego Fiata, który tak naprawdę był włoskim Fiatem, później stał się polskim Fiacikiem produkowanym najpierw we Włoszech.
Dzisiaj jest rocznica. Nie wiem, czy pan wie, panie prezesie.
16 lat, tak.
16 lat od zjechał. Ostatni maluch zjechał 16 lat temu. Ja dokładnie.
Pracowałem w ogóle na linii produkcji samochodów.
Teraz jeżdżą chyba w Australii i na Kubę.
Emocjonalny stosunek do tego wszystkiego. Mm-hmm. Natomiast jeżeli to jest ta droga, to rzeczywiście tak, tylko musimy też wiedzieć, że to są też jakby uwarunkowania polityczne, że będziemy znowu coś produkowali gdzieś tam dla świata, nie korzystając z pewnych kontekstów. Ja się zgadzam, to jest fajny pomysł, to może pociągnąć sporo technologii, ludzi, zająć głowy inteligentnym.
Ale jeszcze jedno, panie prezesie, bo wydaje się, że cena tych aut jest rzeczywiście wysoka i ona jest tą przeszkodą, która może spowodować, że ta wizja miliona aut elektrycznych jeżdżących także, czy produkowanych w Polsce może nie zostać osiągnięta. Ale ja pamiętam, być może nie da się tego tak łatwo porównać, jak ja to chcę uczynić publicystycznie, ale tak, ale mam taki przywilej jako dziennikarz, że mogę głupoty czasami wygadywać. Porównać telefony komórkowe. Pamięta pan, ile kosztowały pierwsze telefony komórkowe na polskim rynku? Te Centertela wielkie. Przecież to był majątek. A ile się płaciło za połączenie? Majątek się płaciło za połączenie. Kogo było stać? firmy duże było stać, mało kogo było stać na prywatną telefonię komórkową. Teraz za złotówkę ma
pan abonamencie. Doleję jeszcze tylko taką odrobinę dziegciu do tego miodu, który płynie od parunastu minut. Otóż zupełnie niedawno wyczytałem, że w Japonii tak naprawdę podobny projekt jest realizowany, tyle tylko, że związany z wodorem, z napędem na wodór.
Tak, w związku
z powyższym, to też tam idzie w miliony. W związku z powyższym, żeby nie było tak, że świat się rozwinie w kierunku napędu na wodór, a my staniemy się potentatem w zakresie produkcji samochodów elektrycznych. Chociaż oczywiście to są takie
wizje. Na polski
wizje.
Węgiel.
No. Trzeba patrzeć. Na to trzeba patrzeć.
No może sprawdźmy to jeszcze. Czy przypadkiem nie warto przeskoczyć jeszcze jeden poziom.
I jeździć na wodór. Łukasz Żelazki się dopomina.
Dopomina, bo chcę wyraźnie podkreślić. Cena. Szanowni Państwo, jeżeli te samochody będą produkowane przez, w skrócie mówiąc, państwo, różne cuda mogą się zdarzyć. Tak jak różne cuda zdarzają się na przykład z ceną węgla, z ceną energii elektrycznej, nagle się okazuje,
chce
że...
Chce pan zasugerować, że mogą być tanie?
Nie, że mogą być w sposób irracjonalny, zakamuflowany, dotowany, żeby udowodnić jakąś ideologię. Nic gorszego, klęska pewna. W związku z powyższym, ucieczka przed klęską, nie mogą być te samochody produkowane przez państwo. Jeżeli znajdą się inwestorzy, a państwo zapewni otoczenie formalno-prawne, które będzie prowokować do takiej inwestycji. Chwała za pomysł, oby tak się działo, tak? Niestety troszkę się niepokoję, patrząc, kto zajmuje się dzisiaj tym problemem, że jest pomysł, że te samochody mają być produkowane nie na zasadzie wolnej inwestycji, tylko na zasadzie dekretu państwowego. Mhm. To na pewno będzie klapa.
Jeszcze lepszym rozwiązaniem, pisze pan Grzegorz, jest kupno roweru. Korki na drogach są coraz większe, a jeżdżąc rowerem poprawiamy swoją kondycję i szybciej poruszamy się od samochodu. Czasami się zdarza, że od samochodu tak rowerzyści szybciej dojeżdżają. Nawet może nie tak czasem, ale coraz częściej. Dobrze, o ekologii, panowie. O ekologii, nie o samochodach, a o ekologii. Ja poproszę pana Roberta Raszczyka, żeby wyjął to, co przyniósł do studia z torby.
Poszeleścił
dla tych, którzy nas
słuchają.
W radiu
nie widać, ale słychać, tak?
Kamera jest włączona, panie Robercie.
Aha.
Kamera jest włączona i myślę, że jeśli ktoś nas ogląda, to zobaczy. Aha. To jest żółta koszulka. Żółta koszulka. Napis nie jest istotny, który jest na tej koszulce. Żółta koszulka. Niech pan nam o niej coś opowie.
Aha. Ta koszulka...
Taka sportowa koszulka.
To jest sportowa koszulka, dokładnie tak. Szczególnie nadaje się do biegania. Oczywiście.
Oddychająca.
Tak. Nadaje się do biegania. Jest bardzo wytrzymała. W dotyku bardzo miła, jak bawełna. Mhm. Natomiast składnikiem tego jest plastik, poliester. I teraz najlepsze pytanie, z czego ten poliester?
Z czego jest ten poliester?
100% recykling, czyli stare butelki PET.
Stare butelki. A torebki foliowe też dadzą radę?
Również.
Słuchajcie, bo rewolucja ma być na zakupach. To jest wymóg Unii Europejskiej. Jak coś trudnego, to od razu możemy zrzucić na Unię Europejską. Wtedy jest dużo nam łatwiej przyjąć te podwyżki. Nawet złotówkę możemy zapłacić za lekką siatkę foliową, którą dostaniemy podczas zakupów przy kasie. Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Środowiska. Ma to zniechęcić klientów do używania tych torebek foliowych, które bardzo trudno zutylizować. Sklepy mogą nawet całkowicie wycofać reklamówki dla klientów. Chodzi o to, że Unia Europejska dała nam do wyboru jeden z dwóch wariantów wdrożenia tej regulacji. Pierwszy wariant to przyjęcie środków zapewniających, że do końca 2019 roku roczny poziom zużycia tych torebek foliowych nie przekroczy 90 lekkich plastikowych toreb w przeliczeniu na osobę. Czyli 90 torebek na osobę. Jeśli nie będziemy zużywali więcej średnio, to Unia Europejska powie w porządku. Albo drugi wariant Unia Europejska da do wyboru, to nałożenie opłaty do końca 2018 roku na lekkie plastikowe torby i Polska zdecydowała się na przyjęcie tego drugiego rozwiązania, czyli podniesienia opłaty. Wydaje się to być rozsądne, bo trudno będzie chyba namówić namówić nas na to, żebyśmy mniej zużywali reklamówek. Tym bardziej, że w tej chwili reklamówki w wielu sklepach są płatne już. Nie tak wysoko, że złotówkę, ale są płatne. Roman Walasiński.
No właśnie, ale mnie się wydaje, że to jest kapitalne pole do popisu dla rządu, bo tutaj mamy i regulatory, i takie jeszcze unijne jakieś wskazania i tak dalej. I rzeczywiście, no, można chyba sobie wyobrazić tutaj siedzący przy stole świat bez plastikowych torebek, tak? Albo takich, które są stuprocentowo biodegradowalne, albo takie, które sobie, tak jak bywało kilkadziesiąt lat temu, nosimy ze sobą.
Wielokrotnego użytku.
Tak, no i taki świat sobie można wyobrazić. Mało tego, taki świat funkcjonuje w graniczącej z nami Danii, w Szwecji i gdzieś zupełnie niedaleko. W związku z powyższym wydaje się, że tutaj akurat regulator mógłby się zastanowić nad jakimiś rozsądnymi regulacjami, które pewnie bez jakichś nadzwyczaj większych oporów moglibyśmy zaakceptować. Oczywiście w pewnej perspektywie czasowej. Dlatego ja jestem za, że to jest ten moment i to miejsce, w którym walka z torebkami, a szerzej też rozwijanie biznesu potorebkowego, czy też
recyklingowego.
Tak. Jest naprawdę, to jest ten moment, w którym powinniśmy to zrobić. Ja dzisiaj słyszałem w jednej ze stacji telewizyjnych, że jesteśmy na poziomie konsumenckim 450 torebek plastikowych rocznie.
Na głowę.
Na głowę, statystycznie.
Statystycznie na głowę, w tym dzieci. W tym dzieci mamy.
Tak,
w tym dzieci
Danii mamy. Trzy.
No jest trzy torebki na głowę.
Trzy torebki rocznie. Rocznie. Więc to jest nieprawdopodobna przestrzeń, którą rzeczywiście państwo powinno zaingerować, bo wygląda to słabo. Te torebki kilkaset lat się rozkładają. Wjazd do dużego miasta na literę G.
Gdańsk.
Wygląda.
Tak,
znaczy, o każdej porze roku.
Niech pan mówi, szadułki są słynne nawet
wyglądają
na całym
późną
Pomorzu.
Jesienią, dają taki dobry nastrój.
Pięknie szeleszczą.
Oryginalna lameta jest.
Tak. No, w każdym razie myślę, że tutaj bez większych jakichś oporów my jesteśmy w stanie przyjąć regulację, która nas może trochę lekko obciąży.
Ale ta regulacja finansowa, myśli pan, tak?
Tak, no ona jest najprostsza.
Znaczy najprostsza i wydaje się, że najbardziej skuteczna w tym okresie, który nam dała Unia Europejska, tak. Albo który pozostał nam do wypełnienia, bo to nie jest tak, że oni dali nam 3 lata, bo myśmy parę lat zmarnowali, do wypełnienia tych norm, czyli do końca 2019, ja nie wierzę w to, żeby się udało w ciągu najbliższych 3 lat, w zasadzie 2,5, bo 2016 jesień jest przecież, prawda, do końca 2019 wprowadzić takie regulacje, żeby nasza produkcja, czyli zużycie tych torebek foliowych spadło do 9 sztuk. Szybciej, łatwiej, skuteczniej jest wprowadzić po prostu opłaty wyższe, tak?
Kapitalna sprawa, jeśli chodzi o tę koszulkę. O koszulkę. Tylko pytanie, czy ta koszulka, ona się też dalej da przerobić?
Jeszcze
czy
raz.
Ona też,
czy jeszcze raz da się ją przetopić?
Da się, ale ona jest odpowiednio trwała, więc ale może koszulka być odpowiednio wykorzystywana. No jasne, jeżeli to jest raz.
Życia tam jest.
Cykl życia jest porównywalny. Tak, myślę, że nawet 2-3, spokojnie.
Ale jeżeli o to, czy ona jest później jeszcze raz?
Jest również później jeszcze raz recyklingowana.
Do przetopienia.
Może być
W tym
kierunku idzie już cały świat. Oczywiście my jesteśmy tutaj troszkę dalej, ale
Robert Raszyk.
Adidas na przykład zrobił ostatnio specjalną serię butów, które były zrobione z plastiku odzyskanego z oceanu. Po prostu resztki jakichś sieci, plastiku, wszystko co było wyrzucane, to zostało przetopione i z tego zrobione buty. Więc to jest jakby tylko pewna możliwość, co zrobić z tym plastikiem, który już został przetworzony. Natomiast jeżeli chodzi o torebki, no to ta dyskusja w Unii Europejskiej, ona trwa już dłużej. Ja pamiętam, w Niemczech już w 2014 na ten temat mocno rozmawiano i tam patrzyło się jakby jeszcze też z drugiej strony na tą kwestię. Ze strony biznesowej. Jaki biznes za tym stoi, za plastikiem? Proszę pamiętać, że w Unii Europejskiej około 1,5 miliona osób pracuje w tej branży. Więc też zastanawiano się, jaki wpływ będzie miało jakby to niższe zapotrzebowanie również na osoby. Na przykład, że będą musieli być przekwalifikowani albo będą tracić pracę i tak dalej. A warto pamiętać, że tych wydawanych w Unii Europejskiej rocznie torebek jest 95 miliardów. To jest tyle plastiku, ile potrzeba mniej więcej na 75 tysięcy Volkswagenów, Golfów. Więc proszę sobie wyobrazić, ile tego plastiku ląduje u nas i to jest właśnie... Tak. Te torebki, one się nie rozpuszczą, tak?
A na początku tego wszystkiego była ropa. Dariusz Wieczorek.
No więc właśnie, zauważcie panowie, że tutaj problem dotyczy, jeżeli dobrze liczę, około 15 miliardów torebek foliowych rocznie w Polsce. Jeżeli to jest faktycznie 450 na głowę, to jest to 15 miliardów torebek. I tutaj natomiast nasi szanowni rządzący, czy to z Brukseli, czy z Warszawy, wprowadzają nam właśnie opłatę. Tak, która, jak rozumiem, będzie trafiała na jakiś fundusz.
Bruksela dała nam wybór.
Tak, tak, no dobrze, tylko problemem jest tak naprawdę cały czas utylizacja tych torebek, bo ja powiem tak, co za różnica, oczywiście jest różnica, czy będzie 15 miliardów torebek, czy tylko miliard torebek, tak? Pytanie jest inne. Co my jako społeczeństwo faktycznie mamy zamiar zrobić nawet z tym miliardem torebek? Tak? I tutaj ten przykład recyklingu jest absolutnie fantastyczny. Chociaż mam takie poczucie, że jeżeli chodzi o segregację śmieci, zwyczajną, banalną, znaną na
wiele
świecie,
do zrobienia.
Cały czas jesteśmy po prostu na początku drogi. Tak? I tutaj te latające torebki są tylko takim...
Aczkolwiek trzeba powiedzieć, że ta segregacja też jest wymuszona w jakiś sposób ekonomicznie, tak? Śmieci nieposegregowane są droższe, wywóz niż posegregowane.
Tak.
Trudno odmówić logiki.
No musi być jakiś argument, za którym
rzeczywiście chyba nie jest, tak, święte słowa chyba, tak? Nie jest naszym problemem taka czy inna ilość toreb. Naszym problemem fundamentalnym jest, że nie potrafimy sobie z tą torbą poradzić. Tak?
No jak nie potrafimy?
Ale tuż
Ta koszulka jest przykładem, że potrafimy.
Kilka miesięcy temu słyszałem o projekcie realizowanym przez studentów czy przez zespół naukowców z naszej Politechniki, czyli dosłownie za Miedzą, takiego przedsięwzięcia, które właśnie z torebek i z tych petów butelek przygotował materiał do konstrukcji mostowej, niewielkiego mostu. No ale słyszałem, że nie znaleziono zainteresowania. Chociaż gdyby właśnie...
Może zainteresowanie było, tylko nie było inwestora, który by wdrożył to.
Ale być może wdrożenie, ale być może właśnie tutaj trzeba wsparcia agencji rządowej, żeby rzeczywiście wypromować produkt, który, no jeżeli okazuje się, że tego typu pomysły zastępują stal, tak? Bo tam było porównanie, że nawet lepszej jakości, bez malowania, bez jakichś dodatkowych konserwacji i tak dalej.
No tak, bo ona nie ulega korozji. Ten plastik
wtedy
nie ulega korozji.
Może rzeczywiście kilkadziesiąt, a może nawet kilkaset lat funkcjonować, to może rzeczywiście w takim, tam powinniśmy szukać innowacyjności, która stoi za Miedzą. No, tak.
Ale ja uważam, że to rozwiązanie jest bardzo dobre. Jest trafne. Jak opłaty. Wprowadzenie opłat. Wystarczy... Panowie, jak stoicie przy kasie, robicie zakupy, to dwa razy się każdy zastanowi, czy sięgnie po portfel, wyciągnie te przysłowiowe 8 groszy i zapłaci za tą torebkę.
Nie, osiem groszy. Pytanie jest takie, czy mam groszy, co wziąć, czy nie mam w co wziąć.
Właśnie nie. Ja znam bardzo wiele osób, które jak były torebki za darmo, to chociaż mieli najmniejszą, małą rzecz, to brali, zapakowali, bo może się sprzeda po drodze, jeszcze coś kupię.
Jak z rąk wypada, trzeba wziąć torebkę. Niezależnie od tego, czy zeta kosztuje, czy dwa zety nawet. Tak,
ale proszę pamiętać, że kiedyś można było nosić ze sobą takie siateczki, które można było zwinąć w bardzo małą kulkę i każdy to ze sobą miał.
Ale panie prezesie, może to do Łukasza Żelazkiego, bo pan mówi, że to wziąć czy nie wziąć. Ale może zamiast 4 torebek foliowych, jak mam zapłacić po złotówce za każdą, to wezmę 2, to ja jeśli mam się spakować. I wtedy dopcham tak to dokładnie, ja żeby to było nieść.
Procedurę prywatną mam taką, że w bagażniku mam zawsze siatkę. Tak? Czasami ona gdzieś wyparuje i wtedy nie mam wyjścia.
Ja mam torbę z IKEA.
No taką, to siatkę to nazywam. Coś takiego mam.
Ale takich dużych zakupów nie robię. Dziękuję bardzo serdecznie. Audycja Ludzie i Pieniądze dobiega końca. Gośćmi byli Robert Raszczyk, spółka Brands Polska.
Dziękuję.
Roman Walasiński, prezes Swissmedu.
Dzięki.
Doktor Dariusz Wieczorek, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.
Dziękuję.
Łukasz Żelazki, prezes Agencji Rozwoju Pomorza.
Do widzenia.
Dziękuję państwu również serdecznie. Jacek Naliwej, kłaniam się. Za chwilę Jasia Matuszewska w studiu Radia Gdańsk z gościem, z panią dr Krystyną Mizan-Gross, endokrynologiem, która mówić będzie, czy mamy na Pomorzu epidemię chorób tarczycy. Wydaje się, że mamy nie tylko na Pomorzu, ale w całej Polsce problem z chorobami tarczycy, ale jeszcze większy problem, to moja opinia, z endokrynologami, do których bardzo trudno jest się dostać. Dziękuję bardzo, zapraszam. Po 11 ta audycja Jany Matuszewskiej. Do usłyszenia.